środku dnia.
A tak się układa, że docierają do nas głosy o tym, że niekoniecznie potrafimy rozmawiać, chociaż państwo tutaj z nami bardzo chętnie rozmawiają. Bardzo często przekazywane są odczucia, emocje, a niekoniecznie to, co mogłoby przekonać rozmówcę. Czy wciąż aktualne jest także twierdzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania a propos Polski i Polaków, zresztą troszeczkę tak przed Dzień Święta Niepodległości, być może warto podyskutować, jak jesteśmy sami wewnętrznie niepodlegli, czy podlegli i czy ta niepodległość to nie jest pieniactwo. Myślę, że bardzo dużo skojarzeń może być i warto o tym porozmawiać. A państwo być może kojarzą też bardzo modne słowo ostatnio hejt, które również w kontekście tego spotkania z państwem i z naszym dzisiejszym gościem może się pojawić, czy potrafimy wyrażać swoje myśli, dyskutować, rozmawiać i spierać się na argumenty, czy rządzą nami emocje i różne inne tego typu pozarozumowe wpływy. Pan Przemysław Rottengruber.
Kłaniam się.
Witam serdecznie. Filozof, etyk, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Raz po raz prowadzimy tutaj takie dyskusje ze słuchaczami. Państwo te dyskusje lubią, więc ja już teraz zapraszam serdecznie do rozmowy. 618-654-654. Dlaczego wciąż nam się trudno spierać bez emocji, dyskutować na argumenty? Dlaczego zderzamy się nieraz ze ścianą? Właśnie pytanie, czy ze ścianą naszego rozmówcy, czy ze ścianą naszego ego, naszych poglądów i naszych własnych emocji?
No to pewnie jedno i drugie. Natomiast dwie kwestie się z całą pewnością wybijają na czoło. Po pierwsze, jednak mam wrażenie, że jesteśmy społeczeństwem doświadczającym jakiegoś rozczarowania. Mówię jakiegoś rozczarowania, ponieważ to, co nas rozczarowuje, ten przedmiot naszego zawodu, niekoniecznie jest dla nas jasny, chociaż często
czyli
jest
jesteśmy
dla
w
nas
takim momencie, w tej chwili, tak można by powiedzieć, czy cały czas permanentnie, od kiedy jakoś kształtujemy naszą państwowość po odzyskaniu niepodległości?
Ja określiłbym siebie jako pokolenie 89 roku i z tym 89 rokiem wiąże pojęcie niepodległości, albo raczej tej ważnej zmiany w moim życiu i w życiu w kraju państwa, w którym żyję. W związku z tym ten 89 rok to była wielka nadzieja dla Polaków, w tym wielka nadzieja dla mnie. Dokładnie pamiętam, byłem wówczas na studiach, studiowałem w Akademii Muzycznej i zdecydowana większość z nas myślała o tym, by te studia ukończyć i czym prędzej stąd wyjechać do lepszego świata. I oto w 89 roku nagle, niespodziewanie, pamiętam nawet ten zimowy dzień, kiedy ogłoszono w dzienniku telewizyjnym w niedzielę, że reaktywowany będzie niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. W każdym razie wtedy okazało się, że może być inaczej, że Zachód może być tutaj. Liczyliśmy na to. My wszyscy na to liczyliśmy. Do tego stopnia, że zdecydowana większość z nas zrezygnowała z wyjazdu. Po 30 kilku latach i my, i pewnie wiele osób, które dzisiaj nas słucha, ma taki ogląd sytuacji, że czuję się rozczarowana. Przepraszam, no, ten zawijas.
Ale zawijas jest także potwierdzony tym, co wynika z badań, z rozmów z młodymi ludźmi. Ogromna większość. Naprawdę większość, znaczna młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z opuszczeniem też kraju.
A druga rzecz, panie redaktorze, ponieważ pytał pan o przyczyny, to druga z tych najważniejszych przyczyn. Pyta pan o dialog, o umiejętność hamowania własnych emocji, które warto hamować, ale z których nie warto rezygnować, tak powiem na marginesie. Więc w każdym razie, a kto miał nas tego nauczyć? Ewentualnie dom rodzinny, ewentualnie jakieś bezpośrednie kontakty z bliskimi, w tym również z sąsiadami. Natomiast jeśli chodzi o sferę publiczną, w tym kraju, o ile dobrze liczę, odbyły się przez te ostatnie 30 kilka lat zaledwie 3 referenda, w tym jedno unijne, które w ogóle było obowiązkowe, bo byśmy do Unii Europejskiej nie weszli. Politycy jak ognia unikają publicznej debaty, zwłaszcza wtedy, gdy nie nadchodzą wybory, gdy nie zabiegają o głos elektoratu. Wtedy im mniej ma do powiedzenia Szary Kowalski, tym lepiej dla polityków, bo oni mogą mówić za tego Szarego Kowalskiego. A w związku z tym pytanie odnoszące się do Kowalskiego brzmi, to kiedy on miał się nauczyć tej rozmowy, tego politycznego i nie tylko politycznego dialogu?
Czy zatem,
skoro nikt nie dopuścił do głosu.
Czy zatem, że wpadnę w słowo, czy zatem Kowalski i Nowak są ciągle sfrustrowani wobec tego, skoro nikt ich nie słucha i nawet inicjatywy, jeżeli już się uda cokolwiek zrobić z milionami głosów na przestrzeni ostatnich lat, lądują w koszu?
Nie, nie. Myślę, że oni są sfrustrowani z zupełnie innych powodów, natomiast nie potrafią tej swojej frustracji w sposób parlamentarny wyrazić i nie potrafią jej zagospodarować, zamienić.
Bo odróżnijmy dwie rzeczy. Mój głos, moje przekonanie i sposób wyrażania z kolei tego, tak?
Tak, dokładnie.
Bo apel o to, żebyśmy rozmawiali na argumenty, bez nadmiernych emocji, to nie jest apel, żebyśmy rezygnowali z własnego zdania przecież.
To są dwie zupełnie różne rzeczy. Ze zdania własnego rezygnować nie powinniśmy. Nawet niekiedy nie powinniśmy rezygnować z emocji towarzyszących wyrażaniu własnego zdania, bo niekiedy trzeba to zdanie wyrazić w sposób mocny. Natomiast inną zupełnie jest sprawą jest umiejętność słuchania z innych i uzgodniania z innymi wspólnego stanowiska. Od choćby po to, by móc wystąpić w słusznej sprawie.
Czy państwo wystąpią teraz w tej słusznej sprawie, która brzmi w naszej audycji rozmowa na argumenty. Zapraszam serdecznie. Może państwo sami potrafią troszeczkę z boku stanąć i stwierdzić, ile razy te emocje biorą górę i dlaczego. Także być może na przykładzie naszych rozmów, naszej audycji, gdzie wydaje się, że akurat tutaj, panie profesorze, zresztą pan tego doświadczył, ta rozmowa przebiega w sposób niezwykle merytoryczny, chociaż zdarzają się oczywiście takie audycje, gdzie te emocje biorą górę. 618-654-654. Dzień dobry, pani Łucjo.
Witam pana profesora.
Kłaniam się.
No, podpisuję się pod tym, co pan profesor mówił i myślę, że gdyby wyższe szkoły nie miały autonomii, to miałby już pan problemy ze swoim etatem. Myślę, że pan Czarnek by się postarał, żeby pan już tam więcej nie pracował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Moi dwaj synowie skończyli Uniwersytet Adama Mickiewicza i jestem dumna z tego i uważam, że ja jestem w ogóle indywidualistką, także ja, co by tu jeszcze powiedzieć, może pan redaktor mi coś podpowie.
To znaczy pani ceni sobie możliwość wypowiedzenia myśli bez zbędnych zahamowań i bez autocenzury, jak rozumiem, tak?
No nie, do pewne granice są, no wiadomo, musi być to mowa jakaś cenzuralna, ale zawsze idę pod prąd i zawsze mam swoje zdanie i nigdy nie słucham tego, właśnie a propos tych referendów, no właśnie, no dlaczego nie ma referendum na przykład w sprawie aborcji? Ja już jestem w wieku produkcyjnym, ale trzymam stronę tych młodych ludzi. Za PRL-u była taka możliwość. Kogo było stać, szedł prywatnie. Kto nie liczył się z opinią, bo wiadomo, mają jakie środowisko małomiasteczkowe, szpital powiatowy, tam zaraz pewno, co, no tak to wygląda niestety. No cóż, w każdym bądź razie jestem przeciwna temu, przeciwna tej władzy, która w tej chwili czytuje nawet takie książki, tu w tej chwili czytam Pasenta pod napięciem, świetne eseje, reportaże, ja myślę, jak pasują do dzisiejszych czasów, jak, no.
Pani Łucjo, dziękuję bardzo. Myślę, że stało się coś, co jest pewną też pewnym symptomem tego, co mamy dzisiaj. Zaczęliśmy ogólnie rozmowę o tym, jak rozmawiać, na jakie argumenty i natychmiast przeszliśmy do polityki i do pewnych idei, do ideologii, do pewnych dyżurnych tematów też. Przepraszam, że tak odniosę się.
A może ale nieprzepracowanych tematów.
A może nieprzepracowanych, ale one może ciągle tak dominują.
Tylko ja wiem, tylko akurat pani posłużyła się przykładem aborcji. No to oczywiście są mniejszości seksualne, dostęp do broni. Jest kilka takich dyżurnych kwestii. Otóż warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku publicznej debaty, na to, o czym powinniśmy rozmawiać w pierwszej kolejności i o tym, co ma znaczenie marginalne. Ja nie chcę mówić, że znaczenie marginalne ma nienarodzone życie, posługując się dobrze znaną frazą. Natomiast chcę powiedzieć, że mówimy o tych ludzkich sprawach, do których prawo ma nader ograniczony dostęp. Możemy prawnie regulować różne kwestie, na przykład, żeby kobieta w ciąży dobrze myślała o swoim nienarodzonym dziecku, ale jest jesteśmy w stanie tego od niej wyegzekwować. W związku z tym ja bym proponował, kiedy rzeczywiście inicjujemy debaty, zwłaszcza publiczne, żeby się skupić na tym, co tu i teraz dzisiaj jest dla nas najważniejsze, żeby omawiać te kwestie, które składają się na życie publiczne, jednak w pewnym porządku, w pewnej kolejności. W przeciwnym razie skupimy się na czymś, co ma drugorzędne znaczenie, albo w każdym razie o czym w drugiej kolejności moglibyśmy porozmawiać, a niekoniecznie powinniśmy od tego zaczynać debatę, a nie w taki sposób, w której właśnie naszą uwagę ktoś odwraca od spraw najważniejszych, odsyłając nas do czegoś, co pan redaktor nazwał tematem dyżurnym.
Otóż to i te tematy dyżurne dotyczą bardzo często spraw dla nas najważniejszych, ale one są instrumentalnie bardzo często wykorzystywane. I my potem także instrumentalnie dajemy się wciągnąć w tę grę, myślę.
Szanowni, ja bym chciał dzisiaj porozmawiać o moich oszczędnościach, ile one będą warte za rok. To mnie naprawdę interesuje, ponieważ są moje. Chciałbym wiedzieć, jak zamierzamy kwestie mniejszości ukraińskiej, uciekinierów przed wojną. Naprawdę odnoszę się do tego z szacunkiem i rozumiem, że poza tym, że pomagać trzeba, to że może to być również bardzo korzystne dla naszego państwa, ale chciałbym wiedzieć, jak ci, którzy nami rządzą, zamierzają te kwestie zagospodarować. O tym chciałbym rozmawiać dzisiaj.
Tej debaty nie ma.
Tak, tej debaty nie ma.
Wydawałoby się, że jest, gdzieś te tematy się pojawiają. Ale pojawiają się tematy, a nie ma debaty.
Pojawiają się jako debata, czy pojawiają się jako decyzje władzy? A często nawet decyzje dwuznaczne, chwiejne, takie, które dokładnie nie wiadomo, do czego się odnoszą.
A to jest chyba systemowe, jeżeli chodzi o politykę w ogóle. Takie mam wrażenie.
Pod tym się podpisuję dwiema rękami. Pani tu zwróciła mi uwagę na tym, że aktualnie urzędujący minister Czarnek mógłby mnie pogonić, mówiąc kolokwialnie, gdybym jakieś niepopularne tematy poruszał u siebie w uczelni. Nie jestem pewien. Myślę, że rola uczelni wyższych się bardzo zmieniła w ostatnich 30 latach, przez co chcę powiedzieć, że uczelnie pomimo wszystko jednak straciły swój autorytet. W związku z tym my na ogół nie jesteśmy jednak słuchani. A jeżeli to być może jako głos doradczy i nic więcej. Natomiast odnosząc się do podanego przez panią przykładu, ja muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w wielu rozmowach, również tych politycznych, i jeśli chodzi o agresję, o niemerytoryczny charakter rozmowy, to spotkałem się z takimi reakcjami ze wszystkich możliwych stron. Mhm. Jeśli chodzi o PO-PiS, czyli ten dominujący układ sił politycznych w Polsce, to śmiem twierdzić, nie ma niewinnych. Tak? Agresja płynie zewsząd.
Nie ma niewinnych. Jakby cały czas od lat widzimy jednak, mimo wszystko, do tego też chciałem wiązać, Polskę jako dwa obozy, także społeczne, także polityczne. Z pewnością nie służy to dyskusji, a podsyca emocje. Pan Tadeusz, pan Ryszard, witam panu serdecznie.
Witam, witam.
Dzień dobry. Pan Tadeusz w drodze?
Oczywiście, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy z Wieruszowa, z południa Wielkopolski, okolice Kępna. Pogoda piękna, życie chce i bardzo temat na czasie, bo Wszystkich Świętych było niedawno, Dzień Zmarłych, Dzień Zadusznych. Myślę, że należy każde życie ratować, a ci, którzy występują przeciwko życiu ludzkiemu, no to myślę, że odpowiednie służby, odpowiednie paragrafy już powinny działać, a nie, że ludzie lekceważą sobie takie rzeczy, pogróżki jakieś, coś tam, eutanazja, zabijanie nienarodzonych dzieci, czyli zabijanie. I na to nie ma paragrafów. Wykształceni ludzie, którzy powinni reagować, przechodzą do porządku dziennego w takich kwestiach.
Panie Tadeuszu, dziękuję. Rozmawiamy tak szerzej dzisiaj w ogóle o dyskusji na tematy.
Po prostu przysłuchiwałem się podczas oczekiwania, bo radio akurat nie ma takiego zasięgu. Także proszę mi gdzieś tam przybliżyć może cały temat.
Proszę słuchać. Panie Tadeuszu.
No to może jeszcze coś dopowiem.
No to może jeszcze pan dopowie. Umiemy rozmawiać na takie tematy i czy rzeczywiście, bo pan profesor tutaj powiedział o tym, że jedna sprawa to są regulacje, które oczywiście można przyjąć, prawne, bardziej czy mniej restrykcyjne, a druga sprawa to jest przegadanie, brzydko mówiąc, problemu, przerobienie go. I rzeczywista, tego, głęboka rozmowa o tym.
Jeśli z tego coś rzeczywiście wynika, no to jak najbardziej. Ale powiem panu tak, swego czasu był to temat głośny, protesty kobiet i tak dalej. No mężczyźni nie protestują, że są mężczyznami. Kobiety myślę, że też nie powinny protestować, bo nie mamy na to wpływu, kim się rodzimy. Ale jakimi jesteśmy ludźmi, co sobą reprezentujemy już podczas naszego dorosłego życia, to już mamy na to wpływ. Możemy być miłymi, fajnymi, pracowitymi i tak dalej, i tak dalej. Ale wypowiadał się kiedyś w radiu, gościu może słyszy akurat tą audycję, jest dumny, bo zabrał swoją kilkunastoletnią córkę na te protesty o aborcji i tak dalej. I ja zapytałem, z czego on jest dumny? Z tego, że jego matka nie dokonała aborcji, czy z tego, że jego żona urodziła mu tą córkę? Bo jeśli w tym kierunku to pójdzie, no to się okaże, że zostanie, że tak powiem, uśmiercony, nawet nie będzie wiedział przez kogo i pochowany nie wiadomo gdzie i nikt nie przyjdzie na jego grób. Także zastanówmy się, dokąd to wszystko zmierza.
Panie Tadeuszu, dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy serdecznie.
To jest przykład głosu dyskusji, głosu w dyskusji o konkretnej sprawie, tak? I jeżeli uważamy tę sprawę dla nas za ważną, to oczywiście taki głos jest cenny pod tym warunkiem, że wyraziciel swojej opinii jest również ciekawy opinii innych ludzi. Osobną kwestią zasługującą na uwzględnienie jest to, czy my taką dyskusję w odniesieniu akurat do przywołanej aborcji toczymy w perspektywie prawnej, moralnej, bo warto też sobie pewne rzeczy doprecyzować, zdać sobie sprawę z tego, że być może zbyt wiele oczekujemy od państwa i zbyt wiele oczekujemy od prawa, a taka źle usytuowana dyskusja, źle zlokalizowana dyskusja ma to do siebie, że staje się jałowa, bezprzedmiotowa. Natomiast z całą pewnością jest tak, od 1989 roku to zresztą trwa, że ludzie wyrażają najrozmaitsze opinie dotyczące między innymi tej kwestii i wielka szkoda, że ta wymiana poglądów ustała. Ona nie musi mieć tak emocjonalnego charakteru po 30 kilku latach, a wydaje mi się, że ma coraz bardziej emocjonalny charakter właśnie dlatego, że nie potrafimy rozmawiać także o tej kwestii.
Czyli oznaczałoby to, że nie potrafimy słuchać.
Przede wszystkim, ma pan rację.
Bo rozmowa to nie jest wypowiadanie tylko myśli, ale reagowanie na wypowiedź drugiego i podejmowanie dyskusji, czyli najlepiej rozmowa oczywiście na argumenty. Ale to znaczy, że tych argumentów trzeba słuchać i wówczas można przedstawiać kontrargumenty i dojść do czegoś, albo no, zapisać protokół rozbieżności, bo mam takie wrażenie, że to, iż mówimy, ale nie rozmawiamy, i to jest takie delikatne określenie sytuacji, którą widzimy bardzo często, to jest coś, co nam od tego 89 roku, skoro już pan tę cezurę tutaj przywołał, coś, co nam blokuje rozwój i nasz indywidualny, i nasz społeczny, naszego kraju także. No, to jest coś, co nas cały czas zatrzymuje w pewnym punkcie. Prawda?
Ale oczywiście dialog nie jest sumą monologów.
Otóż to pan Ryszard i pan Ryszard. Witam panu serdecznie.
Jak słuchałem tej poprzedniej pani, jak usłyszałem o panu, jako autorytet wydaje pana Pasenta, który jeszcze w Krakowie zakładał gazetę, która się nazywała dokładnie NKWD. To przypomnę jeszcze profesora Nalaskowskiego, którego wylano, który po prostu był, można powiedzieć, był prześladowany, inaczej tego nie można powiedzieć, no to naprawdę to widzę, kogo ta pani reprezentuje. Jeżeli chodzi o uczelnię, to mimo wszystko ja powiem tak, był taki fajny artykuł w Rzeczypospolitej, jego absolutyzm rektor, tam po prostu jest zawarto wszystko, co trzeba. Ta ustawa, no niestety, zepsuła, można powiedzieć, tu nie wiem, czy profesor, nie wiem, czy on to pan potwierdzi, ale to, co się dzieje w tej chwili na uczelniach, no niestety ta ustawa kompletnie zepsuła, po prostu dała pełną władzę rektorom, bo mogą robić, co im się wręcz podoba na uczelniach. A kwestia, to mimo wszystko tu profesor ma rację, że agresja jest po jednej, drugiej jest po wszystkich stronach tak naprawdę, to akurat widziałem, co się działo w telewizji, jak przyjechał, akurat w Poznaniu był na Politechnice pan Kaczyński. No proszę mi pokazać chociażby jeden jakiś protesty, gdy przyjeżdża do jakiejś miejscowości, na przykład pan Tusk, czy stoi też tłum ludzi, którzy skanduje jakieś flagi, wykrzykują jakieś wulgaryzmy. Uważam, no może jakiś drobie, może jeden przypadek gdzieś tam znajdzie. Nie ma takich. Także naprawdę, to nie, żebym jednej strony bronił, ale ta agresja jest właśnie po tej drugiej stronie, która utraciła władzę i po prostu tak próbuje walczyć o to, za przeproszeniem, koryto i do tego to dochodzi. Dziękuję bardzo.
A ja śmiem twierdzić, że jednak agresja jest po obu stronach i żeby...
Ale to pan, rozpoczynając wypowiedź, też powiedział to.
Tak, ale również w odniesieniu do podanego przykładu, uzasadniłbym to następująco. Zdarzyło mi się kiedyś, że prowadziłem zajęcia w jednej z większych sal mojego kampusu. przyszedł woźny i oświadczył, że muszę skończyć wcześniej, ponieważ tam się, to przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, odbędzie się spotkanie trzech polityków pierwszoligowych, w tym przyjechał do nas Andrzej Leper, świętej pamięci. Jak się zapewne pan redaktor i państwo słuchacze domyślają, popularność Lepera w środowiskach akademickich nie była wielka, w związku z tym napotkał, może nie wyrażany w jakiś otwarty sposób, ale opór z audytorium. Tymczasem umiał tak przemówić do sali, która była mu niechętna, że został przynajmniej wysłuchany, a sądzę też, że przynajmniej w jakiejś części przekonał do siebie swoich słuchaczy. Krótko mówiąc, o posłuch, o zrozumienie też trzeba powalczyć, trzeba sobie na nie zapracować. Nie chcę odnosić się do podanego przykładu, bo to jest tylko dolewanie oliwy do ognia, natomiast potrafię wskazać takich polityków PiS-u, partii rządzącej, którzy sprzedają się świetnie, nawet tam, gdzie ich popularność nie jest duża, albo dokładnie mówiąc, gdzie nie jest, gdzie popularność ich ugrupowania politycznego nie jest duża.
Ale tu nawiązuje pan do tego, co powiedzieliśmy przed chwileczką, że wszystko zależy od tego, czy umiemy rozmawiać.
Dokładnie.
Bo to jest najkrótsze
stwierdzenie, prawda?
618-654-654, czy umiemy rozmawiać, czy państwo potrafią rozmawiać, mając emocje, nie dać im zdominować i mam wrażenie, że tak tutaj często bywa, że państwo także między sobą, omijając nawet niejako prowadzących, potrafią dyskutować, bo odnoszą się państwo do swojej wypowiedzi, przekazując pewne opinie i argumenty. I rzadko jest to ostro emocjonalne. Pan Piotr i pan Ryszard, halo?
Chciałem powiedzieć, że czasami nie da się rozmawiać, bo na przykład nie potrafiłbym dyskutować o aborcji, jako że uważam, że zabijanie człowieka jest złem. W związku z powyższym, no ta dyskusja tutaj nie ma sensu. Mogę dyskutować na przykład o...
Ale to nie chciałby pan bronić swojego zdania w sposób racjonalny?
Strona to tak samo jakby...
Czy uważa pan, że nie ma rozmówcy po drugiej stronie?
Wie pan co, nie zupełnie. Są kardynalne tematy w życiu, których po prostu nie poruszam, bo jestem radykałem i uważam, że jeżeli coś jest złem w mojej ocenie, powtarzam wszemi wobec i ktoś mówi, że a ja myślę inaczej, no to ja w tym momencie nie ma sensu, żebym dyskutował, bo bym musiał zastanowić się, dlaczego ten człowiek, jakie miał dzieciństwo, skąd to wynika i tak dalej. Oczywiście już pomijam kwestie jakby światopoglądowe, no bo jestem człowiekiem, który ma taki, a nie inny światopogląd, w związku z tym no, nawet religia mi tego zabrania, prawda? I tak dalej. Także tu gdzieś dojdzie do sytuacji, gdzie po prostu nie będzie w ogóle można dyskutować. A to, że gdzieś tam powiedzmy politycy się kłócą, oni się powinni przede wszystkim kłócić o podatki. Kto ma jaką wizję, a nie o jakieś takie poboczne tematy, które dla wielu ludzi są w zasadzie już zamknięte. No bo są ludzie, którzy, jak powiadam, ja jestem przeciwny, są tacy, którym jest to obojętne. Życie dla nich nie ma żadnego znaczenia.
A może to jest pójście na łatwiznę? Jestem przekonany, ale nie będę przekonywał innych.
No, kiedyś byłem świadkiem, ale oczywiście jako widz przez internet oglądałem wystąpienie księdza profesora Pawła Bortkiewicza na Uniwersytecie Poznańskim. Nie wiem, czy któryś z panów to widział kiedyś i co tam się działo, to po prostu trudno byłoby dalej dyskutować z ludźmi, którzy agresywnie się zachowywali i tak dalej, włącznie ze środowiskiem akademickim, pomijając studentów samych. Więc tutaj dalsza dyskusja, dlaczego ty człowieku tak robisz, ale po co miałbym to wiedzieć, dlaczego on to robi? No to jest głupi po prostu, no bo nie dam się wypowiedzieć człowiekowi, z którego poglądami się nie zgadza, prawda, i robi jakieś tam, mówiąc językiem kolokwialnym, szopki, bo po przebieraniu sesji tam przyszli, kobiety się obnażały, więc w tym momencie naprawdę to jest po prostu... Nie chcę się rozmawiać, bo nie mam z kim, no bo ja mogę, powiem tak, ja mam prawicowe poglądy, zdecydowanie prawicowe, ale do dzisiaj nie mogę odżałować, że niestety nie mogę już więcej posłuchać świętej pamięci Oleksego. To był człowiek o wysokiej inne poglądy polityczne niż ja, zupełnie z innej, że tak powiem, gałęzi, a mimo wszystko warto było posłuchać, ale mówił to rzeczy, nie poruszał tematów drażliwych, czyli osoba, która notabene kiedyś była chyba w szkole jakiejś katolickiej, na pewno był ministrantem, ale no miał inne poglądy jako dorosły człowiek i koniec. Ale bardzo ceniłem sobie wypowiedzi pana Oleksego. I to jest chociażby przykład, że mogę wysłuchać, ale wtedy, kiedy ktoś mówi konkretnie coś uzasadnia, a nie, bo nie. Dobra?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kończę się.
I jeszcze jeden głos, halo.
Dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, no właśnie. I teraz, jak ten pan mówi, że nie poruszać tematów wrażliwych, no to jeżeli nie będziemy poruszać tematów wrażliwych, no to kończy się debata.
Oczywiście.
Bo będziemy wybierać tylko te tematy, które nam pasują. tak naprawdę no wszystkie tematy są. Ja jestem, nie jestem może za aborcją, ale nie powiedziałbym, że całkowicie. I tu w tym momencie jestem w stanie przedyskutować ten temat, bo niektóra aborcja by się skłaniała do tego, że nie ma konsekwencji swojego czynu. I tu jestem za tym, żeby nie było tej aborcji.
Dobrze.
Także to są takie są tematy, tak? A tak naprawdę nie ma, powiem panu tak, niech pan zobaczy w polityce, patrząc. Jest dyscyplina głosowania. Jak jest dyscyplina głosowania, nie? No to już z góry jest wskazane, że jest ogólnie, nie masz swojego zdania. Musisz zagłosować tak, jak po prostu chce szef.
Dziękuję.
Nie ma debaty.
Dziękuję bardzo. To też jest bardzo ważna uwaga a propos debaty, dyskusji i wypracowywania stanowiska, zdania, a także rozwoju, a być może powstrzymania jakichś możliwości rozwoju. Jeszcze tylko dwa słowa. Ta aborcja się pojawiła i to jest temat dla państwa, jak słyszę cały czas gdzieś tam ważny, ale dyskutujemy dzisiaj jednak o sposobie rozmawiania, o rozmawianiu na argumenty i o takich sposobach wymiany myśli, które de facto uniemożliwiają porozumienie, co sprawia, że tak się dzieje i że często emocje biorą górę. Pan profesor odniesie się do wypowiedzi słuchacza.
Proszę państwa, udział w publicznej debacie jest trudny. Dialog jest trudny. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, w której człowiek wierzący ma podawać wątpliwość własne przekonania religijne. Jeśli odnosi się do objawienia chrześcijańskiego, jeśli dla niego wyznacznikiem jest Biblia, nauczanie społeczne Kościoła, czy właściwie doktryna Kościoła w tym wypadku, to jest wiążące, koniec, kropka. I nikt nie zachęca katolików, żeby między sobą zastanawiali się, żeby dyskutowali na temat tego, czy wolno zabijać, ja się posłużę tym językiem celowo, życie poczęte. Natomiast ci sami katolicy są również obywatelami w kraju, w którym nie wszyscy ludzie są wierzący, mają zupełnie inny światopogląd, inne przekonania na temat tego, jak urządzona jest rzeczywistość. I w związku z tym wyrażają nieco inne poglądy, słuszne, niesłuszne, nie dowiemy się tego, jeśli tych ludzi nie wysłuchamy i nie skonfrontujemy ich argumentów z naszymi własnymi. Zwłaszcza, że ta dyskusja w tym nowym kontekście, w tym wypadku politycznym, nie ma służyć temu, by kogoś nawracać albo by rezygnować z własnych poglądów, tylko ona ma służyć temu, by ustalić jakieś wspólne stanowisko dotyczące roli państwa w tej kwestii. I takich tematów jest całkiem wiele. Proszę zwrócić uwagę, ktoś uczestniczący w takiej debacie może być przekonany o tym, że jest jak jest, że życie jest święte, koniec, kropka, a zarazem przyjąć do wiadomości, że nie jest rolą państwa. Być może. Żeby też chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie wyrażam w tym momencie żadnych poglądów, natomiast, że nie jest rolą państwa egzekwowanie tego. Może na tym poprzestajmy.
Może na tym poprzestajmy. Pan profesor odniósł się do dyskusji publicznej, a ja odniosę się do głosu pana Ryszarda, który mówił o tym, że w pewnym momencie on przestaje dyskutować. Ja natomiast mimo wszystko stawiam to pytanie. Czy, skoro jest to dyskusja niepubliczna, niepolityczna, nie otwarta, duża dyskusja, to czy jednak nie próbujmy wobec tego mimo wszystko rozmawiać na argumenty, na przekonywać, żeby, skoro nie widzimy po drugiej stronie chęci do rozmowy albo do przyjęcia naszego zdania, żeby jednak wyrazić te swoje poglądy, opinie i uzasadnić je. I nie rezygnować, bo ja powiedziałem, że to być może spuści na łatwiznę, że nie, to nie, koniec, nie ma rozmowy. Może jednak wciągnijmy kogoś do rozmowy. Może to będzie owocne. 618-654-654, pan Maciej?
No, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja powiem tylko tyle, że w mojej ocenie państwo powinno dawać argumenty i tłumaczyć, wychowywać, a nie na zasadzie zakazu, tak jak mówił ten pan spod Wieruszowa. Tak na marginesie powiem, że Wieruszów to raczej jest koło Wielunia niż Kępna, tym bardziej, że to jest województwo łódzkie, a nie wielkopolskie obecnie. No natomiast nie zakazy, a wychowywanie, uczenie i pomoc, bo jeżeli faktycznie ktoś ma trudną sytuację, to ja się nie dziwię, że daje dziecko do okna życia, ale to tyle o aborcji. Chcę tylko powiedzieć, że u nas dyskusji jako takiej nie ma i referendów nie ma, ponieważ politycy, bojąc się, że wynik będzie dla nich niekorzystny, będzie to wiążące dla nich, a oni wolą na siłę forsować swoje tematy, I tylko odniosę się jeszcze do przedmówcy mojego, który powiedział, że ta druga strona stosuje argumenty siły. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że jak była miesięcznica i kobiety usiadły w poprzek miesięcznicy, zostały skopane przez mężczyzn, a skopane po głowie, po twarzy, wszędzie, a pani prokurator powiedziała, że no ci mężczyźni tylko swoje odczucia okazywali, a do dzisiaj nie zamknięta sprawa tych szubienic, które na rynku były powieszone z europosłami. I na koniec jeszcze tylko się odniosę odnośnie tych argumentów, że jak był Marsz Kobiet, to tajniacy pałkami teleskopowymi byli bili kobiety. To ja się pytam, jak ta strona nie umie dyskutować? Oni żadnej agresji nie okazywali, tylko protestowali. Zostały kobiety pobite pałkami teleskopowymi przez policję, przez tajniaków. Dziękuję i pozdrawiam.
Pan Maciej, dziękuję. I kto jeszcze do nas dzwoni? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, słabo słychać. I wraca nam głos, musiał pan ściszyć radio.
Teraz?
Tak.
Proszę pana, ja mam takie doświadczenie właśnie na temat aborcji. Otóż jestem taksówkarzem. Jechałem z panią właśnie po protestach. Tak rozpromieniona i tak dalej. I mówi, wie pan, ja chodzę do kościoła, ale jak można zakazać kobietom i tak dalej? Ja mówię, proszę pani, jeżeli pani chodzi do kościoła, pani osobą, to proszę iść do kościoła, pomodlić się, zapytać pana Boga, co z tym, co mam zrobić. I pani zrobi tak, jak pani, pan Bóg. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że w łonie matki ten młody, to młody, mały człowiek ma prawo do spadku. A więc, czy nie należałoby sprawdzić przedtem, przed aborcją, czy ten mały człowiek nie ma prawa do pieniędzy? To jest bardzo istotne. No ale wtedy w myśl, prawda, takiego postępowania, tego biednego można zabić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No to chcąc rozmawiać o rozmawianiu, i tak temat został zdominowany.
Niekoniecznie. Wydaje mi się, że rzeczywiście ta aborcja trochę do nas przykleiła niepotrzebnie zresztą. Natomiast tu nie o aborcję, czy o któryś z tych konkretnych tematów wymienionych przeze mnie wcześniej chodzi, lecz o samą postawę osoby, która chce, czy też nie chce porozumieć się z innymi. Mianowicie problemem takim być może grzechem pierworodnym jest przekonanie przystępującego do rozmowy, że on z góry wie, do czego ta rozmowa powinna jego doprowadzić i powinna doprowadzić jego rozmówców, i to bez względu, co chcę podkreślić, na kontekst, w jakim się ta rozmowa toczy. No bo jeżeli mówimy o kwestii ochrony życia, to mówimy nie tylko o zakazie aborcji czy o likwidacji wyjątków aborcyjnych, tylko mówimy także o pomocy, którą państwo niesie, też powinno nieść matkom samotnym, matkom wychowującym dzieci niepełnosprawne i tak dalej, bo to są te przyczyny praktyczne. Tutaj mówimy o sytuacji, w której nikt prawdopodobnie tego by nie chciał, gdyby sytuacja była normalna, gdyby była zdrowa, ale które mogą prowadzić z punktu widzenia zwolenników ograniczeń aborcyjnych, czyli tych, którzy są przeciwko aborcji, przepraszam, niepotrzebna komplikacja, które mogłyby doprowadzić do tego efektu, o który by im chodziło. Trzeba stworzyć warunki. Natomiast ja bym chciał wrócić i zarzekałem się, że odkleimy się od aborcji, więc uczyńmy to jednak. Chciałbym rozpocząć od tego, bez względu na to, jak temat jest poważny czy niepoważny, by podchodząc do niego zachować jakieś przynajmniej minimum ciekawości tego, co ma nam do powiedzenia drugi człowiek. Później może zestawić argumenty, a na końcu spróbować poszukać wspólnej konkluzji albo, jak pan redaktor zauważył parę minut temu, przynajmniej sporządzić wspólny protokół rozbieżności. A rozmowa sama w sobie jest fajna, bo spotykamy drugiego człowieka, człowieka, razem z jego przekonaniami. Takie odsądzanie tego drugiego w punkcie wyjścia od czci i wiary na pewno nam nie pomoże.
Pan profesor powiedział, że przystępując do rozmowy, często jesteśmy w sytuacji, kiedy uważamy, że musi zakończyć się tym potwierdzeniem mojej racji, prawda? Mhm. I to oczekiwanie de facto wyklucza porozumienie, wyklucza debatę faktyczną, bo to jest z góry nastawienie się na nieprzyjmowanie argumentów drugiej strony. Ja jeszcze raz powiem, i to wyklucza rozwój, bo naprawdę odklejmy się, jak pan profesor użył tego słowa, od tej kwestii, którą państwo kilkakrotnie tutaj poruszyli, od kwestii aborcji, ochrony życia poczętego. Natomiast odnosimy się de facto, od tego zaczął też pan profesor, od tej cezury 89 roku, kiedy liczyliśmy, że będzie nam wolno pewne rzeczy robić, dyskutować, tworzyć. Polacy zostawali w kraju, mimo że chcieli wcześniej uciekać, no ale cały czas nie potrafili się dogadywać i do dzisiaj jakoś chyba nie potrafią się dogadywać, czyli nie ma tego kroku do przodu. I tkwimy w takim marazmie troszkę.
Ja nawet bym się cofnął jeszcze o krok, mianowicie nie tylko, że się nie potrafimy dogadywać, my nie potrafimy nawet inicjować na poziomie rzeczowym tych rozmów, które są absolutnie konieczne dla prawidłowego funkcjonowania sfery publicznej. A działając w takim rozproszeniu, padamy niestety łatwym łupem polityków. I to wszystko tylko jedno z której strony, od lewa do prawa, ponieważ jesteśmy tą milczącą większością, która nie potrafi wspólnie wyrazić tego, co miałaby politykom do zakomunikowania, wspólnie wyrazić tego, co sobie nawzajem mamy do zakomunikowania, jako jednak ludzie odpowiedzialni za to państwo.
Panie profesorze, co z tą niemocą zrobić, skoro to taka niemoc jest? O tym za moment. Jeszcze króciutko, halo, słucham.
Serdecznie, Krzysztof z tej strony.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Tak, w telegraficznym skrócie nie dalej jak wczoraj oglądałem filmik, nie wiem kto to się wypowiadał, jakiś pan, nie wiem czy to był sportowiec, nie znam człowieka, ale powiedział bardzo fajne rzeczy, że my od 30 lat jesteśmy napuszczani jedni na drugich, drudzy na pierwszych. Nie ma tak naprawdę u nas debaty jakiejkolwiek, tylko jest przerzucanie się argumentami. Jedna strona nie słucha drugiej strony. Nie powiem, jakie słowa przytoczył pan, mówiąc co politycy zrobili z nami, słowo na S, ale to jest najgorsze, co może być dla naszego narodu.
To jak wyrwać się z tego tańca chocholego?
Pan, ja się, no niestety smutna konkluzja, ale pan na koniec powiedział, że dopóki nie wymrze to pokolenie, bo od 30 lat przyglądając się w Sejmie, kto siedzi, są te same twarze i dopóki to pokolenie nie wymrze i nie wejdzie nowe, my nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym wszystkim poradzić, bo jedni drugich nie słuchają, każda strona jest okopana na swoich pozycjach i niestety żadna ze stron nie chce, tak naprawdę nie chce chyba ze sobą rozmawiać. I to jest może wygodniejsze dla nich, co jest na rękę naszym nieukochanym politykom. Ja bym tylko konkluzja taka moja na do widzenia, żeby nie było. Chciałem powiedzieć tylko, że PiS, PO, jedno zło.
Pan Krzysztof, dziękuję. Miłego bardzo dnia. Miłego dnia. To słowo zło się jednak musi zawsze pojawić. Natomiast czy to znowu jest tak, bo ja zadam to pytanie, które przed chwileczką padło, panie profesorze, co z tą niemocą, bo też słuchacz podkreślił tę niemoc, wskazując na to, że winni są ci, którzy organizują nasze życie polityczne i społeczne, a ja cały czas powiem, a my co? Przepraszam bardzo. A co my? My jesteśmy bez głosu, bez możliwości, bez umiejętności i bez chęci? Naprawdę nie możemy nic?
Tego bym nie powiedział. Rzeczywiście nasza pozycja jest trudna, dlatego że przykład idzie z góry, a my pozostajemy w rozproszeniu. W takim właśnie rozproszeniu, jak wynikało to z wypowiedzi naszych rozmówców, to znaczy każdy z nich, wielu z nich zabierało głos w sprawie w sposób definitywny, ostateczny. Mhm. Tak jakby, jeśli właściwie zrozumiałem te osoby, jakby nie były one zainteresowane dialogiem, wysłuchaniem drugiej strony. I tu rzeczywiście jest praca do wykonania, w związku z tym, że, no drodzy państwo, ktoś może wyrażać poglądy z gruntu niesłuszne. Warto kogoś takiego wysłuchać i nie odnoszę tego, broń Boże, do żadnej z poruszonych tu dzisiaj spraw. Warto kogoś takiego posłuchać choćby po to, żeby mu pomóc w zweryfikowaniu tego, co myśli, w odniesieniu się do argumentów, które stoją za tymi poglądami, bo możliwość jest taka, że albo my ulegniemy tym argumentom, albo może coś ciekawego w ramach jakiejś, nie wiem, braterskiej pomocy, dialogowej otwartości, coś ciekawego ciekawego powiemy temu drugiemu człowiekowi. To jest w końcu ktoś żyjący obok nas i wspólnie z nim mamy zagospodarowywać sferę publiczną. W związku z tym taka dyskusja powinna się toczyć. Natomiast pyta pan o panaceum. Do niedawna sądziłem, że ratunku dla nas nie ma. Moja żona jest dyrektorem szkoły podstawowej i proszę sobie wyobrazić, w tej szkole inicjatywę przejęli rodzice. Dobrowolna stowarzyszeniowość, o której tyle czytałem w odniesieniu do społeczeństw zachodnich, a której nie spodziewałem się tutaj odnaleźć w naszej praktyce społecznej.
Ja powiem takie brzydkie słowo. Samoorganizacja, tak, oddolna inicjatywa. To są takie słowa, które nam się niekoniecznie kojarzą idealnie.
Tam to zadziałało. Powód był dobry. Troska o własne dzieci. W przypadku szkoły troska o uczniów. Ale ci rodzice nie tylko podejmują cały szereg świetnych inicjatyw, ale oni sobą spotykają się, rozmawiają. I dzięki tym inicjatywom jestem przekonany, że oni potrafią, w każdym razie trochę lepiej niż wcześniej, potrafią rozmawiać ze sobą także o sprawach trudnych. Dlaczego? Bo nauczyli się przy okazji tego wspólnego działania na rzecz szkoły i zarazem na rzecz swoich własnych pociech.
Czyli te rozmowy i te spotkania kończą się jakąś decyzją, konsensusem po dyskusji, która jest podjęta.
Spotykajmy się, róbmy cokolwiek razem. To może być chór, teatr amatorski, koło gospodyń, cokolwiek, ale w każdym razie miejsce, w którym zaczniemy rozmawiać najpierw o sprawach błahych, żeby poprzez samą rozmowę opanować trudną umiejętność dyskutowania, spierania się o sprawy trudne.
Bierzmy sobie to do serca. Musimy kończyć, ale tak mi się w tej chwili skojarzyło, że być może to jest droga do czegoś, o czym marzą niektórzy. Marzy coraz więcej Polaków o demokracji bezpośredniej. Czy to byłby taki początek dojścia do tego, żeby wprowadzić kiedyś?
Ostatnio Mao Tse-tung próbował na początku lat 70. Później musiał wojsko wyprowadzić na ulicę. Odradzam.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za udział i za rozmowę. Dziękuję naszemu gościowi. To pan Przemysław Rotenruber, filozof, etyk, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
Dziękuję
pięknie. Mariusz Siuda z Państwem pozostaje, Tomasz Jędraszczak. Kłaniam się. Do usłyszenia. Polecam www.radiopoznan.fm.